Witam was również bardzo serdecznie, drodzy bracia, drogie siostry. Chwała Bogu. Tak, w formowaniu człowieka, szczególnie może dzieci młodego, ale ten proces w zasadzie trwa całe życie, są takie dwa aspekty. Bardzo istotne. Jest takie dyscyplinowanie, czasem karanie i zachęcanie. Budowanie tożsamości jest ostrzeganie i budowanie tego właściwego poczucia wartości. I kiedy obserwuję to, zauważam, że czasem trudno zachować tą równowagę, żeby było jedno i drugie. Czasem w rodzinie jest dużo tego dyscyplinowania. Czasem któryś z rodziców jest taki bardzo surowy. Myślę, że kiedyś, parędziesiąt lat wstecz czy więcej, bardziej miało to miejsce. Albo w drugą stronę, że rodzice czy rodzic obawia się skarcić dziecko, skorygować dziecko. Chce być zawsze taki bardzo miły, zawsze bardzo pozytywny. I kiedy ta szala przeważa w jedną stronę, nie jest dobrze, i kiedy przeważa w drugą stronę, nie jest dobrze. I drodzy bracia i siostry, podobna sytuacja może zachodzić i myślę, że zachodzi, jeśli chodzi o Kościół, o Bożą rodzinę, że czasem zbór, Kościół może w swej naturze być taki surowy albo trochę za bardzo surowy, albo czasem w odwrotną stronę, że chce być we wszystkim bardzo pozytywny. I staramy się i w naszym życiu rodzinnym, i w naszym życiu zborowym, aby była ta równowaga. Bo tak jak i w innych dziedzinach życia, kiedy jest równowaga, to jest zdrowie. Kiedy w organizmie jest równowaga, to jest zdrowie. Gdzie są potrzebne białe ciałka krwi. Kiedy ich nie ma, człowiek choruje. Ale kiedy ich jest za dużo, to też jest źle. To jest źle. I apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, pisze do Tymoteusza, jakbym nie zdążył przyjść, to właśnie pisze ci to wszystko, jak należy postępować w domu Bożym. I daje mu tam instrukcje odnośnie biskupów, diakonów, ale nie tylko, bo w zasadzie oba listy dotyczą tego, jak powinien usługiwać, na co zwracać uwagę, czego się wystrzegać. I podobnie w naszym życiu, drodzy bracia, drogie siostry. I dzisiaj moje usługiwanie będzie bardziej z tej dziedziny korygującej. Nie martwicie się, mam nadzieję, z powodu tego. Wierzę, że będzie to dobre, że będzie to pomocne. I przeczytam z listu do Hebrajczyków z 12 rozdziału. Może najpierw przeczytam z tego tłumaczenia uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Dwunasty rozdział od 11 wiersza. a żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. I to jest może ten powód, że myślę, nikt tego nie lubi robić, ale odpowiedzialny wychowawca, odpowiedzialny rodzic podejmuje to, bo wie, że to jest potrzebne, że to służy dobru, że to jest część Jego miłości. To jest część Bożej miłości. A żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Nie ma radości, raczej jest smutek. Potem jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli ćwiczeni. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i omdlałe kolana. Prostujcie ścieżki dla waszych stóp, aby to, co chrome, nie zeszło z drogi, ale raczej zostało uzdrowione. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. Uważajcie, żeby nikt nie pozbawił się łaski Boga, żeby jakiś korzeń goryczy, wyrastając, nie wyrządził szkody, aby przez niego nie skalało się wielu. Żeby nie było żadnego rozpustnika lub bezbożnika jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworodztwo. Wiecie przecież, że potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony. Nie znalazł bowiem miejsca na pokutę, choć ze łzami jej szukał. W 15 wierszu jest tutaj powiedziane, to jest do wierzących, to jest także słowo do nas, wtedy było do wierzących w Pana Jezusa Chrystusa, do zbawionych, a jest bardzo mocne, jest bardzo takie bezpośrednie, jednoznaczne. Na przykład jest użyte takie określenie bezbożnik albo rozpustnik. Żeby nie było żadnego rozpustnika lub bezbożnika jak Ezaw. I mówi tutaj, uważajcie, żeby nikt nie pozbawił się łaski Boga. Jesteśmy w łasce, jesteśmy pod działaniem łaski, ale Boże Słowo mówi do mnie i do ciebie, bądź taki czujny, uważny, bo może się zdarzyć w życiu człowieka wierzącego sytuacja, czy czas, czy postawa, która doprowadzi do tego, że pozbawi się tej łaski, że niejako odetnie się od tej Bożej łaski. Odciąć się od Bożej łaski to już jest bardzo poważna sprawa. Bardzo poważna sprawa. Tutaj jest powiedziane, może teraz przejdę do tłumaczenia Biblii Warszawskiej. Dążcie, dążcie, tu też jest dążcie, do pokoju. Dążcie. Bacząc, uważajcie, tutaj jest 15 wiersz, uważajcie, bacząc. Czyli jesteśmy przez Boże Słowo pobudzani do tego, aby uważać i aby dążyć do pokoju, aby dążyć do pokoju ze wszystkimi, czyli do tej właściwej relacji, o ile to tylko ode mnie zależy, o ile to tylko ode mnie, o ile tylko, jeśli chodzi o mnie, jest to możliwe, abym dążył do tego, abym dokładał starań. Dlatego, że to jest ważne w oczach Bożych. Relacja, relacja pionowa i pozioma, czyli z Bogiem i z ludźmi, i one są współzależne. Apostoł Jan w swoich listach, bardzo dużo mówiąc o miłości, mówiąc o Bożej miłości, I w odpowiedzi o tej miłości człowieka do Boga mówi, że ma tu istotne znaczenie moja miłość do człowieka, bo jego widzę, a Boga nie widzę. Jeżeli mówię, że kocham Boga, a nie mam tego właściwego nastawienia, czy tej właściwej relacji do brata, do siostry, do człowieka, którego widzę, z którym mam kontakt, to apostoł Jan mówi, to jest niedobrze. To jest niedobrze. To również ta relacja z Bogiem cierpi. I dalej mówi tutaj, uważajcie, żeby nikt nie pozbawił się łaski Boga, żeby jakiś korzeń goryczy, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Rozumiem ten tekst, że dotyczy to mnie, czy może to dotyczyć mnie i może to dotyczyć kogoś, kto jest blisko mnie, czyli mnie, który oddziaływuje na kogoś, czasem świadomie, czasem nieświadomie, i kogoś, kto oddziaływuje na mnie, z czego czasem zdaje sobie sprawę, a czasem nie zdaje sobie sprawy. Gorzkość, gorycz, czyli tu już jest taki coś poważnego, coś poważnego. To nie jest jakiś początek, to jest już coś poważnego, jakaś gorycz, jakieś narzekanie, jakieś niezadowolenie. Ja bym powiedział, że to jest niezadowolenie, które jest sposobem życia, albo staje się sposobem życia, albo jest takie niebezpieczeństwo. Człowiek nawet może nie zauważać czasem, myślę, że spotykamy się z tym, że nawet nie widzi, że ciągle mówi, czy bardzo często mówi negatywnie, że jest niezadowolony. Ale może też taka sytuacja się pojawić w życiu człowieka wierzącego, jakieś narzekanie, nieprzebaczenie, uraza, zazdrość. I tu jest powiedziane korzeń, czyli od czegoś się zaczęło. Był jakiś początek, był jakiś moment, coś się stało i zostało to zostawione samemu sobie, wiecie, te naturalne rzeczy takie, te cielesne, naturalne, grzeszne, złe, niewłaściwe, które Bogu się nie podobają, one są naturalne. Wiecie, one będą rosnąć tak jak chwasty. Jak zostawicie pole, to ono zarośnie. To ono zarośnie, chociażbyście uprawiali 20 lat wcześniej i sadzili tam najlepsze rośliny, w momencie, jak je zostawicie, ono zacznie zarastać. Podobnie jest z sercem moim i twoim. Podobnie jest z życiem człowieka wierzącego. Zostawione same sobie sprawi, że na tej ziemi serca zaczną rosnąć naturalne rzeczy, cielesne rzeczy, grzeszne rzeczy, rzeczy, które Bogu się nie podobają, które odcinają od społeczności z Bogiem i od łaski Bożej. Dlatego Pan Jezus cały czas mówi do uczniów, baczcie, czuwajcie, módlcie się, bo Duch jest ochotny. Ten duch żyje, ale są czynniki naturalne, twoje ciało między innymi, które będą cię spowalniać, będą cię odwodzić, będą próbować zabrać chęć i motywację. Ale kiedy będziesz uważny, kiedy będziesz czuwał, nie będzie tak. Twoja chęć się będzie rozwijać. Duch Święty w twoim sercu będzie pulsować. będzie ci się chciało jeść Boże Słowo, przez które żyjesz, przez które prawdziwie człowiek żyje. I mamy tutaj to ostrzeżenie. Mamy tutaj to ostrzeżenie. Mamy dzisiaj może dla kogoś konfrontację. Może dzisiaj Duch Święty stawia lustro przed twoją duszą, przed twoim sercem, aby ci pokazać, co tam jest, abyś z tym mógł zrobić właściwy porządek dzięki łasce i mocy krwi Pana Jezusa Chrystusa i znowu został doprowadzony do tego właściwego stanu i relacji z Nim. Amen? Amen. To jest w Bożym Słowie, to jest Boże działanie, to jest Boża korekta, to jest Boża dyscyplina dla mnie i dla ciebie. W tym jest Boża łaska i wielka Boża miłość. Tak więc musimy zwracać uwagę. Musimy zwracać uwagę. Taki prawie że równoległy tekst, chociaż w zupełnie innym miejscu, bardzo dobrze znany, w liście do Efezjan, 4 rozdział, mówi: niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie. Czyli to może mieć miejsce w życiu człowieka wierzącego. Może to mieć miejsce w tym procesie zmiany, uświęcenia. Kiedy człowiek został zbawiony, jest zmieniany. Przed nawróceniem krzyczał i złościł się. Jeszcze co, ale już jest oczyszczony. Już żyje duchowo. Ale jeszcze ma manierę, aby krzyczeć. Aby krzyczeć, ale krzyczy coraz mniej. Krzyczy coraz mniej. Zmienia się. Jest pod działaniem Bożego Ducha. Pod działaniem Bożego Słowa. Jest pod działaniem brata i siostry z Kościoła Bożego, w których jest Duch Boży i przez których oddziaływuje na tego brata i na tą siostrę. Amen. Amen. I złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdecznie odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Tak więc, drodzy bracia i siostry, nie możemy, kiedy zauważamy takie rzeczy, czy kiedy one próbują się pojawiać, nie możemy tego zostawić. Jeżeli dziś zauważasz albo podczas dalszego przebiegu nabożeństwa będziesz zauważał, nie zostaw tego, nie zostaw tego. Ale też, jeżeli zauważysz, że jesteś pod wpływem, gdzie to może być też jakieś obmawianie, to mogą być jakieś plotki, to gdzie czasem to jest takie, że nie zawsze od razu jesteśmy w stanie to zidentyfikować, nie zawsze od razu jesteśmy w stanie to rozpoznać. Czasem niepostrzeżenie nas to wciągnie, jakby w tą narrację wchodzimy i nawet się nie zorientujemy, kiedy mówimy podobnie, kiedy mówimy prawie że tak samo i gdzieś tam zostajemy pobudzeni w tym negatywnym i przypominają nam się jakieś złe rzeczy, różne historie i też zaczynamy to wszystko opowiadać. I dlatego mówi: czuwajcie, czuwajcie. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale bardzo wyraźnie mówi, jeżeli widzisz, że twój brat zgrzeszył, że jest coś niewłaściwie, przyjdź do niego, powiedz mu o tym, skoryguj go. W innych miejscach apostoł Paweł, jak to mamy zrobić, mówi, z jakim nastawieniem. I taką naturalną rzeczą jest nie robić tego, natomiast powiedzieć komuś innemu. Bo tak, z jednej strony widzimy, że to jest niewłaściwe, gdzieś nas to rusza, nawet czujemy pewną odpowiedzialność, ale nie wywiązujemy się z tej odpowiedzialności do końca tak, jak powinniśmy, dlatego że stawia nas to przed pewną trudnością. I łatwiej nam jest powiedzieć komuś innemu, bo podzieliliśmy się z tym, więc jakby mamy takie wrażenie, ta odpowiedzialność z nas zeszła. Ale to nie tak. Nie tak nas uczy Boże Słowo. Nie tak nas uczy Boże Słowo. Gdzie potrzebujemy wiary. Też tu potrzebujemy wiary. Na czym ta wiara polega? No, powiedziałbym komuś, ale przypomina mi się to słowo, mam je w sercu, nie powiem, jestem posłuszny temu słowu. Pomodlę się, zaczekam, aż z tym odpowiednim nastawieniem będę mógł podejść i porozmawiać. I o tym mówi apostoł Paweł między innymi do Tymoteusza, żebyś wiedział, jak postępować w Domu Bożym. Żebyśmy wiedzieli, żebym ja i ty, żebyśmy wiedzieli, jak postępować w Domu Bożym. Postępować w Domu Bożym. Bardzo ważne, bardzo ważne, bardzo ważne. I to przyczynia się do zdrowia Ewangelii Jana, gdzie tam jest taki ciekawy moment, który też dobrze znamy. Wiecie, wtedy już nawet mieli pewne problemy też, z którymi czasem i my się spotykamy. Mianowicie w 21 rozdziale już ci wierzący i uczniowie Pana Jezusa, oni byli takimi ludźmi jak my, to jest sytuacja, kiedy Piotr spotyka się, kiedy Pan Jezus spotyka się z Piotrem i z uczniami po swoim zmartwychwstaniu i mówi Piotrowi, żeby szedł za nim, że przyjdzie czas, że kto inny go opasze i poprowadzi tam, gdzie by nie chciał iść. I wtedy Piotr, odwróciwszy się, zobaczył ucznia, którego Jezus miłował, czyli Jana, idącego za nim, który też przy wieczerzy położył się na jego piersi i zapytał, Panie, kto jest tym, który cię wyda? Gdy więc Piotr go zobaczył, zapytał Jezusa, Panie, a co z nim? Jezus mu odpowiedział, jeśli chcę, żeby on został, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za mną. I rozeszła się wśród braci wieść, że ten uczeń nie umrze. Jezus jednak nie powiedział mu, że nie umrze, ale jeśli chcę, aby został, aż przyjdę, co tobie do tego? Tu by było trzeba powiedzieć, że rozeszła się wśród braci plotka. Ci bracia zaczęli mówić jeden drugiemu, ale nie mówili tak, jak było. Czyli rozpowszechnili jakąś plotkę. A Jan, chwała Bogu, widzicie, to jest pod inspiracją Ducha Świętego. Pisał Jan i nie napisał plotka, tylko że rozniosła się wieść. Że rozniosła się wieść, że nie umrze. Ale Pan Jezus powiedział, jeśli chcę, aby został, aż przyjdę, co Tobie do tego? Zazdrość może być takim kamieniem potknięcia. Może być takim kamieniem potknięcia. I kiedy zostawimy ją, kiedy człowiek wierzący zostawi zazdrość w swoim sercu, jest niebezpieczeństwo, że może stać się takim korzeniem gorzkości. To wpływa na poczucie wartości, to wpływa na to, czy może wpłynąć na to, że widzę, że Bóg jest niesprawiedliwy, bo kogoś traktuje lepiej, traktuje inaczej, kogoś bardziej błogosławi, nie mniej, co oczywiście nie jest prawdą. I w 73 psalmie Asaf opisuje sytuację w swoim życiu, kiedy o mało się nie potknął, kiedy o mało nie zboczył z drogi wiary, kiedy o mało nie dał się porwać zazdrości i niezadowoleniu z Bożego działania i z Bożej sprawiedliwości. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje. Co się działo w jego sercu? Zazdrościłem zuchwałem. Są ludzie zuchwali. Są ludzie, którzy myślą dużo o sobie i nie od razu tym pysznym Bóg się sprzeciwia. Chociaż przyjdzie czas, że tak będzie, że to się stanie. Albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało, znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swoją otyłością, serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie, wynośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich i nagannego nic w nich nie znajduje. Jest, czy może być dla człowieka wierzącego tutaj pokusa, może być wyzwanie. Patrzysz na ludzi, patrzysz na celebrytów i wydaje ci się, że wszystko jest super. Podczas gdy zazwyczaj jest to tylko ten zewnętrzny blichtr, ale w sercu, za sceną. Jeżeli czytaliście, czy słuchaliście świadectwo Maji Frykowskiej, która miała taki pseudonim, to ona już po swoim nawróceniu zaczęła mówić i mówi o tym wszystkim, co miało miejsce. Używa się takiego skrótu. Seks, narkotyki i rock and roll. Te różne takie deprawacje, gdzie człowiek wcale nie jest szczęśliwy, wręcz stacza się coraz niżej. Na początku jest przyjemność, jest jakaś chwilowa przyjemność, ale grzech ściąga, grzech zniewala. I o tym tutaj mówi Asaf. I o tym mówi Asaf. To tak pięknie wszystko wyglądało. Zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. I teraz on. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Albowiem co dzień znoszę ciosy, jestem smagany każdego rana. Ale potem Pan udziela mu łaski, że może spojrzeć dalej i widzi ich koniec i nie tylko koniec, bo to czasem dzieje się szybciej. I widzi swój koniec i nie tylko koniec, bo to także ma miejsce wcześniej, a szczególnie jeśli chodzi o nas, którzy żyjemy w czasie łaski, gdzie Duch Boży jest w naszych sercach, gdzie Boży pokój jest w naszych sercach, gdzie Pan Jezus troszczy się o Twoje i moje życie, gdzie jesteśmy w Jego rękach bezpieczni. Ale o czym tu jest mowa? O tym, że kiedy zwrócimy oczy, na te rzeczy, kiedy zwrócimy oczy na takich ludzi, kiedy pojawi się zazdrość, kiedy czasem pojawi się zmęczenie w tym dobrym boju, który człowiek wierzący prowadzi, może pojawić się takie niebezpieczeństwo. I znowu jest to Pana Jezusa. Baczcie, czuwajcie, uważajcie, troszczcie się o swoje życie duchowe. Troszczcie się. Chyba brat Marek IV cytował z objawienia Jana: piorą swoje szaty we krwi baranka. Czuwają, nad tym. Oczywiście to jest wszystko w Bożej łasce. To jest w Bożej łasce, ale my współdziałamy. Tak jak tutaj jest powiedziane, dążcie, dążcie. O ile to od was zależy, starajcie się. Współdziałamy w tym chodzeniu z Panem, w Jego obecności. Współdziałamy z Nim. Czasem człowiek wierzący może mieć takie poczucie sprawiedliwości. Niesprawiedliwości, Bożej niesprawiedliwości. Wiecie, czym jesteśmy w bliższej społeczności z Panem, tym mniej nam to grozi, bo jest taka zależność, że gdzie skarb, tam i serce Twoje. Że te rzeczy jakby są coraz mniej wartościowe, a te Boże rzeczy są coraz bardziej wartościowe. A kiedy ta relacja jest słaba, ta temperatura tej społeczności z Panem jest niska, jest letnia, to jest niebezpieczeństwo, że właśnie jest odwrotny proces. Wiecie? Że patrzysz i o, to jest fajne i to mnie ciągnie i to bym chciał mieć i na to muszę poświęcić czas i uwagę i siły i o tym muszę myśleć i tak dalej. I człowiek wkręca się w ten kierat, wkręca nawet nie wie kiedy i już jest, może być bardzo niebezpiecznie. Czasem może to wynikać z tego, że tak, Asaf, ale nie tylko, może nam się wydawać, że Bóg nie postępuje sprawiedliwie i w rzeczy samej Boża sprawiedliwość nie jest ludzką sprawiedliwością. Dlatego potrzebujemy wiary w każdej dziedzinie. I Pan Jezus dał taki fantastyczny przykład w tym 20 rozdziale Ewangelii Mateusza. Mówi o pewnym gospodarzu, który potrzebował do swojego gospodarstwa pracowników. I widać, w tamtym czasie był taki zwyczaj, że to jeszcze czasem na filmach, które pokazują lata 20 ubiegłego wieku, tam czasem jest o tym wielkim kryzysie, który miał miejsce. Było bardzo ciężko z pracą i ludzie, zazwyczaj to byli mężczyźni, oni wtedy utrzymywali rodziny, przychodzą pod jakiś zakład pracy, to były jakieś tam huty, duże, przemysłowe zakłady i wychodzi tam ktoś i mówi, potrzebujemy 5, a tam 300 ludzi. Nie? I tych 5, no tam szczęśliwców miało tego dnia pracę. I wtedy Pan Jezus mówi w tej przypowieści, że ci ludzie stawali na rynku i przychodził ten gospodarz i najmował do tego gospodarstwa, do winnicy. Ten dzień pracy zaczynał się o 6 rano, więc przychodził o 6, tam byli, stali już gotowi, mówi: za denara was najmę. Oni się zgadzali, szli. Potem przychodził o 9 do południa. Znowu tam byli kolejni, którzy byli chętni pracować. Mówi: stoicie tu tak, ja potrzebuję do pracy. Umówił się z nimi także na denara, wziął ich. Potem o 12 w południe też ich zatrudnił w swojej winnicy. I co ciekawe, przyszedł jeszcze ten gospodarz o 17, o 5 po południu, godzinę przed zakończeniem tego całego dnia pracy. O 6 wieczorem był koniec dzień, kończył się ten dzień pracy. I to była 11 godzina, czyli 5 po południu, a wyszedłszy około 11, znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich: dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? Oni na to: nikt nas nie najął. Mówi do nich: idźcie i wy do winnicy. No i później widać zaraz po skończeniu tej pracy, tej dniówki, płacono, zaczął się z nimi rozliczać i tym pierwszym, którzy od 6 rano do 6 wieczorem pracowali, znosili skwar tego dnia, uciążliwość, 12 godzin pracowali, dostali denara, tak jak się ten gospodarz z nimi umówił. Potem ci o 9 też i o 12, ale również ci, co tylko godzinę pracowali. A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał. A on odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? Bierz co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Ciekawy tekst. Bo w zasadzie Pan Jezus mówi do mnie tak: słuchaj, moje drogie dziecko, bardzo cię kocham. Widzisz, że tamten ma więcej, a tobie się wydaje, czy mi, że jestem lepszy od niego. To jest jakaś niesprawiedliwość. Pracuję więcej, jestem bardziej święty i w ogóle, gdybym wymienił wszystko, a już wymieniłem w swoim sercu. A Pan mówi w Ewangelii Mateusza, 20 rozdziale, do mnie: słuchaj, pańska jest ziemia i wszystko, co na niej. Jestem Panem Panów i Królem Królów. I z tym, co moje, robię to, co chcę. Czy Bóg jest taki? I tak, i nie. Dlatego, że jest hojny. I powiedzmy, parafrazując to tak bezpośrednio, moglibyśmy tak na to spojrzeć. Ale z drugiej strony, kiedy patrzymy na ten tekst całego Pisma i choćby ten fragment, jakżeby, darując Pana Jezusa Chrystusa na ofiarę, na śmierć za mnie i za ciebie, z Nim nie miał tobie i mnie wszystkiego darować, to jest hojny. Myślę, że daje obficie. Bardziej może jest to kwestia mojego odbierania, ale też takiej indywidualnej drogi i tego, że Bóg się nami zajmuje. Jeżeli ktoś z was, albo ci z was, którzy byli w czwartek, jak był pastor Sergiej z Białorusi, taką ciekawą interpretację zrobił, myślę, że już powinienem kończyć powoli, taką ciekawą interpretację zrobił tej sytuacji, kiedy ten bogaty młodzieniec przyszedł do Pana Jezusa i Pan Jezus mówi, że to był człowiek wierzący, bo znał przykazania i przestrzegał ich, a potem mówi, rozdaj wszystko, co masz. I zinterpretował to w ten sposób, że Pan Jezus znał jego przyszłość. I dlatego, czy między innymi dlatego, powiedział do niego, aby rozdał to, co miał, był bardzo bogatym człowiekiem. Także Pan Bóg, kiedy mu ufamy, prowadzi nas tą naszą drogą, dla nas przeznaczoną, w najlepszy sposób, w najlepszy sposób. Ale mówi, czy nie wolno mi czynić z tym, co moje ja chcę, albo czy oko Twoje jest zawistne, dlatego iż ja jestem dobry. Czyli tutaj muszę się wystrzegać tego. Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Wszyscy zostali wynagrodzeni, wszystkim zapłacono. Jeżeli byśmy to przenieśli na grunt zbawienia, wszyscy zostali zbawieni. Ale może jest mój brat, który został zbawiony w ostatniej godzinie, nie? W tej ostatniej godzinie. I Bóg uczynił przez niego więcej niż przez moje 30 lat służby. I moje oko nie może być zawistne, nie może być złe, bo ja mam ufać. Tak jak też Pan Jezus powiedział do Piotra odnośnie Jana. Słuchaj, to ty się nie martw nim. Ja się o niego martwię. I o ciebie. I o ciebie. Tak więc wróćmy, drodzy, jeszcze na moment do tego listu do Hebrajczyków, do 12 rozdziału. Dlatego opadły ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. To jest w kontekście tego Bożego karania. Czasem może pojawiać się zniechęcenie, ale tutaj mamy zachętę. Wyprostuj. Opadły ręce, omdlałe kolana. Prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Niech moje ręce, niech moje nogi będą chętne do służby, chętne do uwielbienia Pana, chętne do pomocy, ale też do tego, aby kiedy widzę, że moja ścieżka w czymś nie jest prosta, aby to korygować. Wiecie, ścieżki dla nóg swoich, czyli chodzi po prostu o moje życie. Jeżeli gdzieś coś jest chrome, gdzieś utyka, aby nie było gorzej, ale wręcz odwrotnie, aby zostało uzdrowione. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. I jeszcze tylko zwrócę uwagę na te dwa wiersze, żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje, a wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Tu jest coś bardzo ważnego. Że człowiek wierzący może być lekkomyślny i może odpaść od łaski Bożej. Jeśli chodzi o mnie i o ciebie, nasza perspektywa jest taka. Póki człowiek żyje, jest ciągle dla niego łaska. Jest ciągle dla niego łaska. Nie wiem, czy mnie do końca zrozumiecie, czy mi się uda tą myśl właściwie przedstawić, ale spróbuję. Natomiast tutaj jest powiedziane, myślę, że to nie jest przypadkowe na pewno, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia. Wiecie przecież, że potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony, nie znalazł bowiem miejsca na pokutę, choć ze łzami jej szukał. Natomiast w życiu takiego człowieka może być sytuacja, że może nie być po prostu takiego momentu. To jest ostrzeżenie dla mnie. Takiego momentu, że będzie pokutował. Tak więc, drodzy bracia, drogie siostry, dziś przez Boże Słowo jesteśmy zachęcani i ostrzegani, aby czuwać, aby być czujnym, aby dokładać starań, aby z jednej strony we mnie nie zakorzeniło się coś z goryczy, zazdrości i abym był ostrożny, jeśli chodzi o kogoś, którego może gdzieś spotkam, pod którego wpływem mogę się znaleźć, w którego sercu może być czy zazdrość, czy jakaś gorycz, może już zakorzeniona, a może jeszcze nie. I abym jako Boże dziecko, które stara się wchodzić w Bożej łasce, chodzi w Bożej łasce, troszczy o swoje życie, mógł względem siebie zajmować tą właściwą postawę, może właśnie prostować tą drogę dla moich nóg, ale także jeżeli chodzi o kogoś, może tego brata, czy tą siostrę, w którego życiu, sercu coś się niewłaściwego dzieje, abym także postąpił tak, jak należy postępować w domu Bożym. Amen? Amen. Amen. I chociaż może dzisiaj tak nie radujemy się, drodzy bracia i siostry, w tym momencie. To jednak jest powiedziane, że kiedy przyjmujemy i takie słowo z łagodnością, to już znajdę to właściwe wyrażenie, to wydaje ono błogi owoc sprawiedliwości, kiedy poddaje się temu, aby ono mnie formowało, aby mnie zmieniało, aby mnie ćwiczyło. Amen? Amen. Pomodlimy się. Chcę jeszcze powiedzieć, zanim się pomodlimy, może jesteś tutaj teraz obecny i Boże Słowo, które zostało posłane do twojego serca, jest jak lustro, konfrontowało cię, konfrontowało twoje życie, twoje postępowanie, może twoje słowa, może twoje myśli, może twoje nastawienie, twoje motywy. Jeżeli widzisz to jako grzech, przyjdź z tym do Pana, wyznaj to przed Nim, odbierz oczyszczenie, zrób korektę swojego życia, bo Boże Słowo również nas koryguje. I także w ten sposób, działając, a my przyjmując Jego działanie, nas oczyszcza, nas oczyszcza. Panie Jezu, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za Twoje działanie w naszym życiu, za Twoje błogosławieństwo, za Twoją dobroć, że Ty nas czynisz takimi jak Ty, podobnymi do Ciebie, że zmieniasz nasze życie coraz więcej i więcej, Panie, że wzrastamy w dojrzałości. Dziękujemy Ci, Panie, że oświecasz nas przez Twoje Słowo, że możemy widzieć siebie w Twoim Słowie, w lustrze Twojego Słowa. Możemy widzieć jeszcze to, co niewłaściwe, może to, co nie zauważaliśmy albo przestaliśmy widzieć. Dzisiaj zobaczyliśmy i dziękuję Ci, Panie, że możemy przyjść z tym do Ciebie, aby wyznać to przed Tobą i poddać to pod oczyszczenie Twojej świętej krwi, która obmywa i oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, wszelkiej nieprawości. I dziękujemy Ci, że dajesz nam łaskę, abyśmy korygowali stosownie tak, jak poucza nas Twoje Słowo, postawę naszych serc, naszych ust, naszego życia, aby pojawiał się jeszcze więcej i więcej ten błogi owoc sprawiedliwości, za co Ci dziękujemy, za co oddajemy Ci chwałę. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Amen. Amen.